Więc dzisiaj takim głównym fragmentem, na którym chciałbym się skupić, to jest właśnie werset 14. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Więc mamy w tym fragmencie, w tym wersecie odnotowaną modlitwę, która kończy się słowami: Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Zaskakujące jest, że jest to modlitwa pogan, którzy wcześniej nie mieli pojęcia o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni mieli swoje własne bóstwa, byli przecież poganami, politeistami, czyli mieli wiele różnych bóstw, które czcili. Jonasz był monoteistą, czyli czcił jednego Boga, jedynego prawdziwego, żywego Boga, Boga Jahwe. Natomiast oni byli politeistami. Monoteizm był raczej wyjątkiem od reguły. Regułą był politeizm. Więc ci ludzie w związku z Jonaszem mieli jakieś doświadczenie działania Boga. To działanie spowodowało, że mieli takie, a nie inne wyobrażenie na temat Boga. Widząc wszystko, co Bóg czyni, doszli do wniosku, że Bóg jest Panem, który czyni, co chce. To z kolei przełożyło się na ich życie religijne, można powiedzieć. Czytamy, że ci ludzie zlękli się Pana, złożyli Mu ofiarę i zobowiązali się ślubami. To doświadczenie zmieniło ich życie. Nie wiemy, czy te osoby odrzuciły swoje pogańskie bóstwa i nawróciły się do Boga Izraela, czy też po prostu dodały Boga Jonasza do tego panteonu swoich bóstw, które już mieli. Na pewno to doświadczenie działania Boga w stosunku do Jonasza spowodowało w nich lęk przed Panem i ten lęk doprowadził do uznania Go jako ich Boga lub też jako jedno z ich bóstw, które od tej pory będą czcić jako Pana, który czyni, co chce. I tutaj rodzi się kluczowe pytanie o to, czy ten wniosek, który wyciągnęli ci poganie, widząc to działanie Boga, jest właściwy. Ponieważ każdy może mieć jakieś wyobrażenie na temat Boga, co nie oznacza, że to wyobrażenie będzie zawsze właściwe. Można źle zinterpretować Boże działanie. W związku z tym należy zapytać, czy należy najpierw zbadać, czy taki wniosek, że Pan jest tym, który czyni, co chce, i jest właściwy. Należy sprawdzić, czy faktycznie Pan jest tym, który czyni, co chce. Bo być może ci poganie w jakiś sposób pomylili się, w związku z tym ich wniosek jest niewłaściwy. Więc jak to sprawdzić? No, trzeba zobaczyć, co Pismo Święte mówi na ten temat. Bo jeżeli Żydzi, którzy mają dużo większe doświadczenie z Bogiem, z Jego działaniem, tego nie potwierdzają, no to by znaczyło, że ten wniosek jest błędny. To by znaczyło, że takie wyobrażenie na temat Boga jest błędne, jest złe. I że Pan nie jest tym, który czyni, co chce. A doświadczenie Żydów, jeśli chodzi o działanie Boga, jest bardzo bogate w porównaniu z tymi poganami. Więc oni w tym względzie mają dużo do powiedzenia. Ponadto chrześcijanie też mają bardzo wiele do powiedzenia odnośnie działania Boga, doświadczenia Boga, ponieważ Bóg objawił się człowiekowi w sposób szczególny w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: kto widział mnie, widział Ojca. Więc całe Pismo Święte musi pokazać, że Pan jest tym, który czyni, co chce, jeżeli chcemy uznać, że taki wniosek tych pogan jest właściwy. Więc co mówi Stary Testament w tej kwestii? Oczywiście jest mnóstwo różnych fragmentów, które można wybrać. Ja tylko wybieram przykłady. Psalm 115:3. Nie wiem, czy ktoś mógłby przeczytać. Psalm 115:3. A druga osoba już może niech ma Psalm 135:6.
Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Psalm 135:6, co mówi?
Tak, czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach.
Więc mamy dwa wersety, tak, które no bezpośrednio potwierdzają to, co w modlitwie powiedzieli ci żeglarze. Są to słowa psalmisty. tego, który czci Boga Jahwe. Więc jego doświadczenie, albo doświadczenie tych psalmistów jest takie, że Bóg czyni, co chce. Inne przykłady możemy, no, na przykład w Księdze Joba, w 42 rozdziale, znajdujemy taki przykład. Job mówi o tym, że wcześniej znał Boga tylko ze słyszenia. A teraz, kiedy Bóg przemówił do niego, to zobaczył Boga na własne oczy. Job zrozumiał, jaki Bóg jest. Dlatego w wersecie drugim, Job 42, werset drugi, Job mówi do Boga. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Czyli Job mówi, że Bóg może wszystko, jeśli ma jakiś zamysł, to jest w stanie go wykonać. W 55 rozdziale Księgi Izajasza, Izajasza 55, 11, jeżeli ktoś może otworzyć i za chwilę przeczytać, Izajasz prorokuje o nowym przymierzu, o wiecznym przymierzu. I co Bóg mówi w 11 wersecie do Żydu, do swojego ludu? Izajasza 55, 11.
Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Więc Bóg posyła słowo i ono spełnia jego wolę. Spełnia pomyślnie to, z czym Bóg je posłał. Gdyby tak nie było, gdyby Bóg nie czynił tego, co chce, to jaką nadzieję mieliby Żydzi z tych słów? Tak, Bóg zapowiedział pewne rzeczy, nowe przymierze, nowe, wieczne przymierze i powiedział to, żeby dać pociechę Izraelowi. Ale gdyby ich doświadczenie było przeciwne temu, że ich doświadczenie było takie, że Bóg mówi jedno, ale nie czyni tego, to by te słowa nie były pełne nadziei dla nich. Ale Bóg poprzez te słowa daje im pocieszenie, ponieważ Żydzi wiedzą, że one są prawdziwe. Jeżeli Bóg coś postanawia, to tak się dzieje. Jeszcze jest wiele innych przykładów, które moglibyśmy tutaj poruszać. Ponadto mamy różne historie w Starym Testamencie, które dowodzą tej prawdy, że Pan jest tym, który czyni, co chce. Wyjście Izraelitów z Egiptu jest dobrym przykładem. 10 plag. Mojżesz przychodzi do Faraona i mówi, jeżeli nie wypuścisz mojego ludu, to się stanie to. I stawało się to, tak? Więc, albo Bóg mu tak powiedział generalnie. Przejście przez Morze Czerwone, wędrówka po pustyni, wejście do Kanaanu, wszystko to pokazuje, że Pan czyni, co chce. Bóg zapowiedział pewne rzeczy, po czym je spełnił. Ale tę prawdę też widzimy w Nowym Testamencie. Wszystko, co dotyczy Jezusa, Jego narodzenie, śmierć oraz zmartwychwstanie, wszystko to zostało wcześniej zapowiedziane w Starym Testamencie. Dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15, 3-4 mówi, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma. I że został pogrzebany i że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według Pisma. Więc to, co Bóg zapowiedział dużo wcześniej, stało się w czasie, w którym Bóg to wszystko zamierzył. Nie tylko stało się w zamierzonym czasie, ale też wszystko stało się tak, jak Bóg to wcześniej zamierzył. Więc to wszystko pokazuje nam, że ten wniosek żeglarzy, tych pogan, jest wnioskiem właściwym. Ich wyobrażenie na temat Boga jest poprawne, jest zgodne z tym, jaki Bóg jest. I całe Pismo potwierdza ten wniosek. Pan jest tym, który czyni, co chce. Ale powiedzieliśmy, że ci poganie mają takie zrozumienie Boga po doświadczeniu działania Boga odnośnie Jonasza. Oni tego wszystkiego nie wiedzą, co mówi Stary Testament. Oni nie znają tych historii o stworzeniu, o Abrahamie, o Mojżeszu, o dziełach dokonanych w Egipcie i wielu, wielu innych historii. Ich wiedza o Bogu związana jest wyłącznie z Jonaszem, z doświadczeniem działania Boga w związku z Jonaszem. Więc tutaj pojawia się kolejne pytanie. Oto jak ci ludzie, jak ci poganie doszli do takiego wniosku, widząc to, co Pan robi w stosunku do Jonasza? Co takiego się wydarzyło, że zrozumieli tę prawdę, że Pan czyni, co chce? Więc użyjmy naszej wyobraźni trochę i postawmy się w miejscu tych marynarzy, tych żeglarzy. Popatrzmy na tę historię ich oczami i może wtedy uda nam się zrozumieć, jak doszli do takiego przekonania, że Pan czyni, co chce. Więc historia, wracamy do historii Jonasza. Na morzu zrywa się burza. Jest tak wielka, że stanowi zagrożenie dla ich życia, ponieważ statkowi grozi rozbicie. Ci żeglarze nie wiedzą, że to Pan zesłał ten sztorm. My to wiemy, tak? My to wiemy, ponieważ autor księgi nam o tym mówi w 4 wersecie, ale w ich rozumieniu, tych żeglarzy, ten sztorm jest wyrazem gniewu jakiegoś bóstwa, któregoś z ich bóstw. W związku z tym widzimy, że ci marynarze modlą się do swoich bóstw. Zrobili już co mogli, żeby odciążyć statek i teraz modlą się. Kapitan statku też jest tą osobą, która się modli. Ale kapitan zauważa, że coś jest nie tak. W sensie widzi w tych wszystkich marynarzy zgromadzonych, może wspólnie na jakichś modlitwach, tak? Nie wiem, jak to wyglądało, ale kapitan patrzy, no i mówi, coś tu nie gra. Gdzie jest ten człowiek, który wsiadł z nami w Jafie? On tutaj też powinien być. Dlaczego go tutaj nie ma? Gdzie on jest? Dlaczego nie modli się razem z nami? Poszedł go szukać prawdopodobnie. Gdzie znalazł Jonasza? Śpiącego na najniższym pokładzie. I zachowanie Jonasza wydało mu się bardzo podejrzane. Dziwne i nielogiczne. Tak? Musimy pamiętać, że w tamtym czasie nie było ateistów. Nie było czegoś takiego jak ateista. Każdy w coś wierzył. Każdy miał jakieś bóstwo, które czcił, albo bóstwa, które czcił. Wszyscy byli mniej lub bardziej religijni. Kapitan wyraził swoje mocne zdziwienie zachowaniem Jonasza. Dlaczego śpisz? To tak jakby dzisiaj powiedzieć, nienormalny jesteś w takiej sytuacji, żeby spać? Kapitan mu przypomina, co Jonasz w tej chwili powinien zrobić. Powinien wołać o swojego Boga. A nuż ten Bóg się zlituje i nie zginął. To przecież robił każdy na tym statku, więc powinien to robić też i Jonasz. Więc Jonasz wzbudza podejrzliwość kapitana poprzez swoje bardzo dziwne, jak na tamte czasy, zachowanie. Po czym widzimy, że marynarze postanawiają znaleźć winnego tej sytuacji. W jaki sposób? Poprzez rzucenie losów. W tamtym czasie tak to się odbywało. Rzucano losy i bóstwo w ten sposób miało pokazać, kto jest winny. Czyż wskazać jakąś wyrocznię. A jeżeli będzie wiadomo, kto jest winny, to być może da się rozwiązać problem burzy, która zagraża jej życiu. Zwycięzcą losowania kto jest? Jonasz. Niestety nie wygrał milionów. Ale uwaga żeglarzy skupiła się na nim. Marynarze zadają mu różne pytania. Ich celem jest odkrycie przyczyny tej strasznej burzy, więc Jonasz wykłada kawę na ławę w zasadzie. Jest zmuszony do tego, żeby powiedzieć, o co chodzi. I mówi im, kim jest, że czci Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Mówi, że od Niego ucieka. Dlaczego? Mówi, że ta burza jest wywołana przez Boga i że jedynym rozwiązaniem dla tej całej sytuacji jest, żeby go wrzucić do wody. Więc można powiedzieć, że teraz wszystko staje się jasne. Wiadomo, kto jest problemem, wiadomo dlaczego. Wiadomo już, kto stoi za tą burzą, wiadomo, kto stoi za zachowaniem kapitana statku, który budzi Jonasza i wzywa go do modlitwy, wiadomo, kto stoi za tymi losami, że padł na Jonasza. To wszystko zaczyna składać się do kupy i tworzyć całość. Więc wszystko staje się jasne, za tym wszystkim stoi sam Pan, który kontroluje całkowicie tą sytuację. Ale wyrzucić człowieka za burtę w czasie burzy, to skazanie człowieka na pewną śmierć, to jest zabójstwo, morderstwo. Ci marynarze nie chcą tego zrobić. Wolą wiosłować, żeby dopłynąć do brzegu. Tyle, że chociaż tak bardzo się starają, to wszystko wydaje się sprzysięgać przeciwko nim. Chociaż tak bardzo próbują, to im nie wychodzi. Burza się wzmaga jeszcze bardziej. Więc w tym momencie zdają sobie sprawę, że nic nie wskurają, że muszą wyrzucić Jonasza do morza. Zdają sobie sprawę, że musi się stać to, czego chce Pan. Więc chcąc, nie chcąc, stają się narzędziami narzędziem w rękach Boga, stają się narzędziem sądu. Jonasz musi zapłacić życiem za znieważenie Boga. I chociaż ci żeglarze starają się dopłynąć do brzegu, to w obliczu takiego Bożego działania kapitulują. Poddają się, ponieważ nie są w stanie przemóc Boga. To przez nich wyrok Pana na Jonaszu zostanie zrealizowany. W ten sposób Boży cel, Boży zamysł względem Jonasza zostanie wykonany. Dlatego wołają do Boga, żeby nie zginęli z powodu Jonasza i żeby Bóg nie obarczał ich winą za jego śmierć. Oni nie chcą jego śmierci, ale muszą wykonać wyrok, jaki Pan ustalił. A jeżeli nie wykonają tego wyroku, to Pan Bóg ich osądzi, bo Pan jest tym, który czyni, co chce. Więc oni wiedzą, że muszą to zrobić. Wiedzą, że jeżeli nie będą posłuszni, to Bóg ich ukaże tak, jak ukarał Jonasza za jego nieposłuszeństwo, za sprzeciw wobec niego. Stąd to zakończenie tej modlitwy, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. I to przekonanie jest następnie jeszcze bardziej pogłębione poprzez działanie Boga. Kiedy Jonasz zostaje wyrzucony za burtę, burza na morzu ustaje. Boży cel został osiągnięty. Bóg osądzi Jonasza za jego nieposłuszeństwo. Doprawdy Pan czyni, co chce. Więc zobaczyliśmy, że jest to prawda odnośnie osoby Boga, która jest przedstawiona zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Pan jest tym, który czyni, co chce. Zobaczyliśmy, jak ci żeglarze, jak ci poganie doszli do przekonania, że Pan czyni, co chce. Pozostaje nadać ostatni szlif temu brylantowi, który wydobędzie z niego właściwe piękno, co mam nadzieję spowoduje nasz zachwyt nad Bogiem połączony z bojaźnią Bożą. Stwierdzenie, że Pan czyni, co chce, może być źle zinterpretowane czasami. Dlatego musimy zadać ostatnie pytanie. Co to właściwie znaczy, że Pan czyni, co chce? Pewna kobieta napisała na forum internetowym na temat swojego męża. Napisała, że jej mąż robi, co chce. Następnie opisała swoje rozczarowanie i zmęczenie związkiem z nim. Mąż nie liczy się z nią, nie słucha jej, nie liczy się z jej zdaniem, nie dotrzymuje słowa i się w tym w ogóle nie przejmuje. Nie wypełnia wspólnych ustaleń, robi to, co sam uzna za właściwe i potrzebne, nie konsultując niczego z nią. Więc to stwierdzenie, że jej mąż robi, co chce, jest stwierdzeniem bardzo negatywnym. I taka postawa że tego mężczyzny, że robi, co chce, wprowadza chaos i zniszczenie do tego związku. Czy w związku z tym Bóg jest taki sam, kiedy ci poganie mówią o Bogu, o Panie, czynisz, co chcesz, tak? Czy Bóg jest taki sam, że robi, co chce, nie liczy się z nikim, nie spełnia swojego słowa, tak? Nie dotrzymuje obietnic danych wcześniej, po prostu robi, co chce, jest nieobliczalny. Kluczowy jest kontekst tej wypowiedzi, ponieważ to kontekst nadaje nam znaczenie tego wyrażenia. A kontekstem jest historia Jonasza, więc tutaj powinniśmy szukać zrozumienia, właściwego zrozumienia, co to znaczy, że Pan czyni, co chce. Jaki jest zatem kontekst? Bóg postanowił osądzić mieszkańców Niniwy za ich podłe, złe, niegodziwe postępowanie. Postanowił zburzyć to miasto, dlatego wysłał swojego proroka do Niniwy, żeby ogłosił sąd nad tym miastem. Ale prorok sam zachował się w sposób podły, zły i niegodziwy, kiedy sprzeciwił się Bogu, który go posłał. Sprzeciwił się nie dlatego, że podróż była za trudna czy za daleka, nie sprzeciwił się dlatego, że wiadomość była zła dla tego miasta, ale sprzeciwił się, ponieważ nienawidził Asyryjczyków i nie chciał, aby Boże Słowo do nich dotarło. Więc Jonasz sam sprowadził na siebie Boży gniew, Boży osąd. Jonasz jest winny. Bóg w tej sytuacji okazał się konsekwentny, kiedy osądził Jonasza, czy też ukarał Jonasza. Karą za jego złe postępowanie była śmierć. Bóg wykorzystał dostępne mu środki w tej sytuacji do tego, żeby osiągnąć swój zamysł. Jeżeli nie byłby w stanie osądzić Jonasza, to jak mógłby osądzić Niniwę, w której mieszkało więcej niż 120 tysięcy ludzi? Więc ta historia pokazuje nam bardzo wyraźnie i bardzo jasno, że Bóg spełnia swoje słowo, dotrzymuje swoich obietnic, że Bóg realizuje to, co zamierzył, że osiąga cel, który założył. Jego wola jest zamieniona w działanie. Pamiętacie ten werset z Izajasza, że Bóg, kiedy posyła swoje słowo, to nie wraca ono do niego puste, ale spełnia jego wolę, czyni jego wolę i spełnia pomyślnie to, z czym zostało ono posłane. To jest właśnie, czy Jonasz jest właśnie przykładem Bożej woli zamienionej w działanie. A Boża wola zamieniona w działanie to jest najprostsza definicja wszechmocy. Tak, Boża wola zamieniona w działanie jest najprostszą definicją wszechmocy. Zatem Pan, który czyni co chce, to nie tyran, jak ten mąż. Ale Pan, który czyni co chce, to Pan, który jest wszechmocny, który jest wszechmogący, który jest wszechpotężny. I to, ta Jego wszechmoc wprowadza porządek w nasze życie, które jest pełne chaosu spowodowanego grzechem. Bóg swoją wszechmocą, swoją potęgą, swoją wolą porządkuje pewne rzeczy. Nie wnosi chaos, jak wnosił ten mężczyzna, który robił co chce, ale Bóg czyni wręcz odwrotnie. Bóg porządkuje ten grzeszny świat. Powoduje, że on idzie w kierunku ustalonym przez Boga i że zło nie robi co chce generalnie. Więc Pan jest wszechmogący, jest to pozytywne, a nie negatywne. Więc ta historia pokazuje nam, że kilka lekcji, ciekawych lekcji, które można wyciągnąć z tej historii. Ta historia pokazuje nam, że Bóg do osiągnięcia swoich celów może używać sił natury na przykład. W przypadku Jonasza Bóg posłużył się burzą na morzu, by osiągnąć swoje cele. Ale tutaj trzeba być ostrożnym, żeby za czasem nie wyciągnąć zbyt daleko idących wniosków, ponieważ niektórzy chrześcijanie takie właśnie wnioski wyciągnęli z tej historii. Stwierdzili, że ponieważ Bóg użył burzy, żeby osądzić Jonasza, w związku z tym zrobili z tego regułę. I teraz twierdzą, że każda katastrofa naturalna, jak trzęsienie ziemi czy tsunami, które pochłania setki istnień, jest wynikiem bezpośredniego działania Boga. Jest to osąd Boży. Ale taki wniosek to nadużycie, wydaje mi się. Nie każda burza na morzu, nie każdy sztorm jest bezpośrednio spowodowany przez Boga. Bóg w swojej opatrzności dopuszcza pewne wydarzenia, dopuszcza katastrofy naturalne, ale one nie są bezpośrednio przez Niego wywoływane jako osąd. Są to po prostu przyczyny wtórne różnych działań, prawa natury, które działa w przyrodzie, które funkcjonuje w świecie. Więc jeżeli nie jesteśmy pewni, nie wiemy na pewno, że jakaś tragedia jest sądem Bożym, to bądźmy powściągliwi i bardzo ostrożni w formułowaniu takich kategorycznych stwierdzeń. Pamiętacie Joba? Przyszli do niego przyjaciele. I właśnie przyjaciele przyszli z takimi kategorycznymi stwierdzeniami. Próbowali mu wmówić, słuchaj, jesteś chory, straciłeś wszystko, co miałeś, zgrzeszyłeś. To jest Boży osąd. Co później Bóg powiedział? Wszyscy trzej się mylili. Tak? Wszyscy trzej się mylili. Ale tak przyszli pocieszać Joba. W każdym bądź razie nie można od razu, jeżeli nie wiemy, to bądźmy powściągliwi. Nie wyciągajmy takich kategorycznych, nie używajmy kategorycznych stwierdzeń, że to jest Boży osąd, ponieważ jeżeli to zrobimy, to wykażemy brak elementarnej wrażliwości na cierpienie i tragedię ludzi. Można się wziąć na przykład tą ostatnią tragedię w Paryżu, w Charlie Hebdo, tak? I ktoś mógłby stwierdzić, No patrząc na te rysunki, bo nie wiem, czy widzieliście te rysunki, jakie tam oni prezentowali, no to można powiedzieć, że za takie rysunki, generalnie te rysunki z satyrą to nie mają nic wspólnego, to są rysunki nienawiści. To są rysunki wyśmiewania, opluwania czyichś przekonań, czyichś wiary, bo nie tylko muzułmanie byli wyśmiewani, tam i opluwani, ale też chrześcijanie. To w sposób no po prostu obrzydliwy i paskudny, no, który z satyrą nie ma nic wspólnego. Więc ktoś mógł powiedzieć, no Bóg ich osądził, prawda? Bóg ich w końcu osądził. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Na pewno jest to tragedią, że ci ludzie zostali zamordowani z zimną krwią. Jest na pewno, i rodziny ich cierpią, ale być może był to sąd, być może nie był. Nie wiemy tego. W przypadku Jonasza ten sąd był, można powiedzieć, precyzyjny. To było chirurgiczne cięcie. Nikt nie zginął oprócz Jonasza. A tutaj są różne dodatkowe ofiary, więc nie wiemy. W związku z tym bądźmy ostrożni, zanim zadeklarujemy, że to było Boży osąd. Kolejna nauka to jest taka, że ta doktryna, ta nauka Pisma, która mówi, że Pan czyni co chce, że Pan jest wszechmocny, powinna powodować w nas bojaźń przed Panem, ale też wdzięczność Bogu, ale też pragnienie oddawania Jemu czci. Jeżeli nasza reakcja na wszechmoc Boga nie jest właśnie taka, że chcemy, że boimy się Boga, że drżymy przed Nim, że szanujemy Go, że chcemy Go czcić, że jesteśmy Mu wdzięczni, to jej tak naprawdę nie zrozumieliśmy. Ponieważ taką właśnie reakcję można zaobserwować u tych pogan, którzy zrozumieli, że Pan jest tym, który czyni co chce. Oni zlękli się Boga, oni złożyli Bogu ofiarę, oni ślubami związali się przed Bogiem. Nie wiemy, co ślubowali, ale generalnie no widać, że byli przejęci do głębi tym, co zrozumieli odnośnie Pana, Jego działaniem. Ale też ta nauka powinna w nas wzbudzać wdzięczność za to, że Pan jest wszechmocny. Dlaczego? Ponieważ ten, który przyszedł nas zbawić, ten, który jest zbawicielem grzeszników, Jezus Chrystus jest tym Panem. Jest tym Panem, który czyni, co chce. On jest wszechmocny. Zanim Jezus wstąpił do nieba, co powiedział swoim uczniom? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tak? Jego cuda, Jego uzdrowienia spektakularne, Jego wskrzeszanie zmartwych, przebaczanie grzechów pokazują, że On ma moc. Wszelką moc na niebie i na ziemi. Jezus jest wszechmocny. Dlatego osobista wiara, żywa wiara w to, że Jezus jest Panem, jest do zbawienia konieczna, potrzebna. Bo jeżeli chcesz, żeby Jezus ciebie zbawił, to najpierw musisz uwierzyć, że On jest w stanie to zrobić. Musisz uwierzyć, że On jest Panem, który czyni, co chce. Dlatego Paweł w liście do Rzymian mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zanim przyjdziesz do Jezusa po zbawienie, musisz uwierzyć, że On jest w stanie to uczynić. A żeby uwierzyć, to musisz zrozumieć, że On jest Panem, Panem, który czyni, co chce. Jaka jest Twoja reakcja na to, że Jezus jest Panem Wszechmogącym? Czy żyjesz w bojaźni Bożej? Czy czcisz Boga przez Pana Jezusa Chrystusa? Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Ta historia uczy nas, że Pan czyni co chce, ale historia Jonasza nie kończy się w tym miejscu. Jonasz ląduje w wodzie, burza ustaje, ale to nie jest koniec historii. To znaczy, że jest więcej rzeczy, które możemy dowiedzieć się o Bogu. Jakie to są rzeczy? Tak, żeby zachęcić na następny tydzień. Są to rzeczy nierozerwalnie związane z tym, że Bóg jest wszechmogący. Że Pan czyni, co chce. ponieważ inne stwierdzenie odnośnie Boga pojawia się w kolejnym rozdziale Księgi Jonasza. I jest to stwierdzenie: u Boga jest zbawienie. Najpierw musimy zrozumieć, że Pan jest wszechmocny, żeby zrozumieć, że u Boga jest zbawienie. Także to taka zachęta na za tydzień. Tak, zachęta na za tydzień.